Księga Sędziów opowiada trudne dzieje niewierności ludu i wierności Boga. Izrael miał stałą taką pokusę odstępstwa od wiary. Dlatego patrzył na inne narody i widział, że one mają wiele bogów zmyślonych, wiele świątyń, wiele kultów. Jakby zazdrościł im tego. Nie wystarcza im jeden Bóg. Jeden prawdziwy. Woleli wielu fałszywych. I to jest stała pokusa. Ma każdy. Porzucić Boga prawdziwego dla jakiejś marności. Coś, ktoś okaże się ważniejszy. Kiedy pojawiały się potem skutki niewierności, bo zawsze się pojawią, wołali do Boga, żeby ich ratował. Wtedy Pan Bóg wzbudzał kolejnych sędziów, bo to jest okres przejściowy pomiędzy zasiedlaniem ziemi obiecanej, a ustanowieniem królestwa. Więc wzbudzał kolejno sędziów, charyzmatycznych przywódców, którzy ich jednoczyli wokół jednego celu, jak pokonać wroga. I kiedy ten wróg został pokonany, znowu odstępowali od Boga. I przychodziła kolejna niewola. Więc znowu wołali do Boga i tak bez przerwy. Jest pytanie, czy tylko Izrael tak postępuje? Czy nie widzimy tego w swoim życiu? Wracamy do Boga i oddalamy się od Niego. A jak nam źle, to znowu wracamy. A jak się pojawi jakikolwiek dobrobyt, znowu się oddalamy. Coś, co trzyma nas przy Bogu, to klęski, cierpienie. Dobrobyt nie trzyma ludzi przy Bogu. Dobrobyt staje się dziwną religią takiej doczesności, w której człowiek zapomina, że jest Bóg. Chce żyć tak, jakby Boga nie było. Zadziwia cierpliwość Boga. Przy całej tej niewierności ludzkiej, mojej, twojej, naszej, czyjejś, powinna nas zadziwić cierpliwość Boga. Bóg się nie zniechęca. Kocha nas mimo wszystko. Nie przestaje nas kochać. I nie przestaje nas ocalać. Zawsze będzie chciał nas ocalić. Nie ocali nas tylko przed konsekwencjami naszych grzechów. Przed tym nie może nas ocalić. My musimy poczuć, jak to smakuje, jakie to jest niszczycielskie, trujące. Musimy to poczuć. To się nazywa pedagogiczna funkcja grzechu. Normalnie Bóg nie chce grzechu, no bo nie chce, bo nie może chcieć. Zakazuje grzeszyć. Zostawia wolność. No ale kiedy już dojdzie do tego grzechu, to Pan Bóg chce z tego wyciągnąć jakieś dobro. Chce czegoś nas nauczyć. Jeśli będziemy wyciągać wnioski ze swoich klęsk, upadków, to one mają jakiś sens. A A jeśli nie uczymy się na swoich klęskach i upadkach, to jest to wszystko bez sensu. Wszystko idzie na zmarnowanie. Czego nauczyłeś się na przykład na swoich grzechach? Czego się nauczyłaś? Czego nauczyły cię twoje upadki? Powinny nas nauczyć po pierwsze pokory, pozbawić nas pewności siebie, powinny nas pozbawić poczucia bezkarności, co jest bardzo niszczycielskie. Taka świadomość bezkarności. Nic się nie stało. Ktoś na przykład mówi, nie byłem na mszy świętej niedzielnej. No i co złego się stało? Cóż takiego się stało? No właśnie, stało się czy się nie stało? Poplotkowałam sobie o kimś. I co złego się stało? Nic, zupełnie nic groźnego. Ja tylko powiedziałam prawdę. Stało się, czy się nie stało? Ja nie mówię o takich grubych rzeczach, jak zdrada na przykład. To tylko przykłady drobne. Grozi nam takie myślenie, że ktoś na przykład popełnia samogwałt. I co z tego mówię, co się stało złego? Nikogo nie krzywdzę. Słyszę to wiele razy od młodych ludzi. No co złego jest w tym, że sobie mieszkamy razem jak małżeństwo, nie będąc małżeństwem? Nikogo nie krzywdzimy. Stało się, czy się nie stało? Pomocą nam jest bogaty młodzieniec z dzisiejszej Ewangelii, który przychodzi do Jezusa i niby pyta o drogę do życia wiecznego. Co robić, aby otrzymać życie wieczne? No, piękne pytanie. Kiedy Jezus udziela mu odpowiedzi, być może się nawet zachwyca i wydaje się, że wszystko w porządku, że jest na właściwej drodze, tylko z jakiegoś powodu Jezus mu mówi, żeby sprzedał co ma i rozdał ubogim. I tu jest koniec tej drogi. Nie zrobi tego. Odszedł zasmucony. Perspektywa, że coś takiego można zrobić, przeraża. Czy on coś złego zrobił? Nic złego nie zrobił. Nie ukradł, nie zabił, nie cudzołożył. Co złego zrobił ten człowiek? Nie posłuchał Boga. Nie posłuchał Boga. Nie posłuchał dobrej rady danej przez najważniejszą istotę z możliwych, przez Boga. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli przodkowie. Nie słuchali Bożych przykazań. No właśnie. I ten bogaty młodzieniec nie słucha tego, co mówi do niego Jezus. A tak się ładnie zaczęło wszystko. Ważne pytanie, ważna odpowiedź, najważniejszy cel z możliwych, życie wieczne. Jak długo to nie dotyczy pewnych konkretów naszego życia, jak długo to jest może w sferze teoretycznych rozważań, to wszystko nam się zgadza. Ale potem, kiedy dotyka to konkretnych sfer naszego życia, jest wahanie. Coś takiego zrobić? Mnie to zawsze zastanawia, jak to możliwe, że młody człowiek jest bogaty. Jak to możliwe, że ma wiele posiadłości? Odziedziczył, miał niewolników, którzy na niego pracowali, ukradł. No mówi, że nie kradł. To na jakiej drodze zdobył ten majątek? Hazard? Jak się dorobił? Wielu z was pracowało całe życie i nie dorobiło się majątności. Ma jakąś śmieszną emeryturę. Po 30-40 latach uczciwej pracy jakoś nie dorobiliście się majątków. Jak on zdobył ten majątek, te liczne posiadłości? Ta sytuacja pokazuje, jakie to dla niego ważne. Jest tak ważne, że porzuca Jezusa i wraca do swoich posiadłości. To jest jego świat. Tam jest jego życie. A mówi, że chodzi mu o życie wieczne. Czyżby? Zostawmy się z tym człowiekiem, młodym i bogatym. Pewnie i w nas rodzą się pytania, jak osiągnąć życie wieczne. Ale pytania to jedno, a odpowiedź to drugie. Pytania są w nas, a odpowiedź jest w Jezusie. To była próba. Sam przyszedł do Jezusa. Jezus go nie powoływał. Są sceny, w których Jezus powołuje konkretnych ludzi. Synów Zebedeusza, jak tłuczą sieci w łodzi z ojcem. I każe im to wszystko zostawić. Mówi, chodźcie za mną. Powołuje Piotra, powołuje Lewiego w komorze celnej. Jest wyraźnie to opisane, że to jest inicjatywa Jezusa. A ten człowiek sam przyszedł do Jezusa. I sprawia wrażenie, że jest zainteresowany życiem wiecznym, jest zainteresowany drogą, którą wskazuje Jezus. A wielu ludzi stwarza wrażenie, że jest zainteresowany. Ale to tylko wrażenie. A potem w rzeczywistości już nie. Za trudne. Bez przesady. Dobrze jest czasem usłyszeć taką historię, żeby zastanowić się nad sobą. Bo tu nie chodzi, że będziemy myśleć o tym chłopcu, tym młodzieńcu. On jest tylko jakby pretekstem do tego, żeby pomyśleć nad sobą. Dowiedzieliśmy się, jak to może być, jak to bywa, więc zapytajmy już do końca, a jak to jest z nami, ze mną i z Tobą?